Każdy czwartek po godzinie 11:00 zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po godzinie 11:00. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNBR.
Polskie Radio 1030 Chicago, pewnego razu w kinie, nasze czwartkowe spotkanie z Darią Sienkiewicz. Witam Cię na naszej antenie, Daria, jak co tydzień.
Cześć, miło Cię słyszeć kolejny raz.
W naszym programie, jak Państwo już wiecie, omawiamy sobie co czwartek zarówno filmy, jak i seriale, nowe i stare. Mówimy o tym po prostu, co się dzieje aktualnie właśnie w świecie kinowym. Ostatnio skupiliśmy się na festiwalu w Cannes, dlatego że Daria była tam, ale te dwie relacje już za nami, więc teraz wrócimy może do takich codziennych obowiązków, czyli co oglądamy, co nas zachwyca, a co nie. I dzisiaj mamy taki serial, który wydaje mi się, że chyba razem się zgodzimy, Daria. Nie mieliśmy okazji, co prawda, poza anteną o nim rozmawiać, ale chyba i tobie mi się podobał.
Tak, mi się podobał. Był bardzo odświeżający, bo zaczynałam go oglądać tak troszkę po to, żeby odsapnąć troszkę od filmów różnych artystycznych i kina festiwalowego, którego w ostatnim czasie miałam bardzo dużo. I w pewnym momencie ten serial skręcił w zupełnie inne rejony, niż bym się spodziewała na początku, ale nie było to nic złego, wręcz przeciwnie, jeszcze było to bardziej, sprawiło, że jeszcze bardziej polubiłam ten serial.
A mówimy o serialu, nowym serialu Apple TV, Sugar. To jest serial z główną rolą Colina Farrella. I ja tak się zastanawiałem wcześniej, jak będziemy rozmawiać o tym serialu, bo trochę ciężko rozmawiać na temat tego serialu, nie rzucając żadnych spoilerów i nie odkrywając zbyt wielu kart. Myślałem może, że zrobimy pewną przerwę i ostrzeżemy naszych słuchaczy, że będziemy mówić, że będziemy coś zdradzać, ale wydaje mi się, że chyba nie musimy tego robić, tylko postarajmy się może opowiedzieć troszkę tę historię i nasze wrażenia, tak pomijając najważniejsze fakty, do których tutaj dochodziło, więc na samym wstępie taki krótki opis, ten serial właśnie produkcji Apple TV to, jak czytamy, współczesne, unikalne spojrzenie na jeden z najpopularniejszych i najważniejszych gatunków w historii literatury, filmu i telewizji, czyli opowieści o prywatnym detektywie. Nominowany do Oscara Colin Farrell wciela się w postać Johna Sugara, amerykańskiego prywatnego detektywa, który ściga się z czasem, aby wyjaśnić tajemnicze zniknięcie. No i właśnie, to jest generalnie prawda, ten opis jest trafny, bo rzeczywiście poznajemy prywatnego detektywa, którym jest Colin Farrell, który jest na tropie zagadki. No i można by powiedzieć, że po takim opisie każdy by się spodziewał takiej zwykłej opowieści detektywistycznej, czasem lepszej, czasem gorszej, z uwagi na to, jaka ta intryga jest. Czasem intryga jest dość głupia, czasem bardziej tutaj taka zakręcona i rzeczywiście możemy się oddać fajnemu spektaklowi. W tym wypadku, co od razu się rzuca, przynajmniej mi się rzuciło, to jak świetnie gra Colin Farrell, jaką super ma postać, jak fajnie tutaj jego gra aktorska jest.
Moich ulubionych aktorów współczesnych i już nieraz udowodnił, że ma ogromny talent. Uczestniczy w wielu różnych projektach filmowych, takich niszowych, artystycznych. I Sugar chyba jest kolejnym takim serialem, w którym wydaje mi się, że on zagrał też z jakiejś swojej pasji do kina i miłości i takiej zabawy po prostu swoim emploi.
Nie jest to oczywiście serial o zwykłym prywatnym detektywie. Państwo sami zobaczycie, jak będziecie odkrywać z każdym odcinkiem te karty tak po kolei. Wszystko, taka cała kulminacja tych zdarzeń odbędzie się mniej więcej tam w połowie, w drugiej połowie. To mowa o szóstym odcinku, więc tak po prostu z odcinka na odcinek generalnie idziemy z tą historią. Jest ta historia najważniejsza, to jest zaginięcie tej młodej dziewczyny, na którym tropie jest John Sugar. On został wynajęty przez dziadka tej właśnie postaci. Olivia Siegel i jej dziadek właśnie wynajął tego detektywa, który cieszy się dobrą renomą, bo widzimy, poznajemy Sugara, właśnie Colina Farrella jako osobę. Nie wiemy o nim dużo, nie znamy jego przyszłości za bardzo, ale widzimy, że jest profesjonalistą, zna się na swojej robocie i nawet takie osoby ze świata właśnie tego filmowego, który widzimy, osoby bardzo bogate i osoby dobrze znane, wiedzą do kogo zadzwonić, że on na pewno pomoże i rozwiąże sprawę.
Tak, i z początku, pierwszym odcinku akcja dzieje się, z tego co pamiętam, w Japonii.
Tak.
I widzimy Sugara, który też dokończa jedną ze spraw i widać, że jest mężczyzną, który ma morale, który ma własne zasady. Raczej stara się nie krzywdzić złych ludzi, ale no, czasami nie ma innego wyjścia. Widać, że jest totalnym profesjonalistą, ale jednak człowiekiem, który nosi w sobie jakąś tajemnicę, może jakieś demony przeszłości. No i nieoczekiwanie cała akcja przenosi się w sumie do LA. I tam też, właśnie tak jak wspomniałeś, pewien majętny producent filmowy wynajmuje Sugara. No i całość tak naprawdę jest osadzona w tej branży filmowej, no bo tutaj też jednym z bohaterów będzie aktor, który ma na koncie wiele oskarżeń o różne molestowania i o przemoc i tak dalej i widać, że za wszelką cenę chce to ukryć, więc to też jest jakaś taka ciekawa refleksja na temat tego, jak wygląda Hollywood w dzisiejszych czasach.
I w ogóle poznajemy na dobrą sprawę całą rodzinę tę filmową. Mamy właśnie tego producenta, który wynajmuje Sugara, mamy jego syna, który widzimy, że jest tutaj taki trochę przeciwny. To jest taka postać, która no, jest takim jakby antybohaterem tutaj, takim wręcz wrogiem Sugara. Mamy tutaj taką trochę dziwną sytuację, nam się na początku zawiązała tego serialu, że dziadek wynajmuje detektywa, bo tak mu zależy, żeby odnaleźć swoją wnuczkę. A ojciec tutaj nie przykłada do tego takiej dużej
Tak.
wagi i jest to jakiś konflikt od początku wyczuwalny.
Od początku się, to jest tak napisane serial, że od początku zaczynamy podejrzewać członków rodziny tej Oliwii, czy ktoś z nich po prostu nie stoi za jej zniknięciem, bo wydaje się to podejrzane, dlaczego jej nie szukają. A z drugiej strony to też jest bardzo sprawnie przeprowadzone, że ta Oliwia tak naprawdę za dużo się nie pojawia na ekranie. A jednak jest jakąś postacią wyrazistą i coraz więcej się o niej dowiadujemy. Mimo że wydawałoby się, że im dalej w las, tym bardziej zaczynamy mieć świadomość, że to wcale nie o tę Oliwię chodzi, tylko o podróż głównego bohatera.
No właśnie, o tym samym chciałem teraz powiedzieć, czyli nie do końca chodzi o tę zaginioną dziewczynę, bo jednak widzimy, że Sugar jest na tropie jej zaginięcia, ale nie wiemy też do końca, myślę, że po obejrzeniu całego sezonu możemy sobie te wszystkie klocki jakoś tak do siebie złożyć. Nie wiemy czemu, co go aż tak bardzo popycha, żeby zająć się na dobrą sprawę taką tu zwyczajną sprawą, którą każdy inny detektyw mógłby się zająć, ale dużo osób mówi mu, też z jego środowiska poznajemy osoby, tam prawdopodobnie podobnie jego współpracowników, różnych znajomych, mówią, żeby rzucił te śledztwo, żeby tego nie ruszał, wręcz są później groźby w stosunku do niego, że kategorycznie ma przestać, ma za bardzo tutaj nie dochodzić prawdy, bo znajdzie, odkryje coś, co mu się nie spodoba, ale właśnie nie wiemy do końca, co go tak bardzo do tego popycha. Dowiadujemy się mniej więcej tak pod koniec serialu, możemy już wyciągnąć pewne wnioski. Na pewno jednym zasadniczym wnioskiem jest jego siostra, tak? To była chyba jego siostra, która wie Wiemy o niej tyle, że ktoś ją prawdopodobnie uprowadził, ale nie wiemy kiedy, nie wiemy skąd, nie wiemy jak to się wszystko zatoczyło, zakończyło. Nie wiemy też jak bardzo dawno temu to było, czy rok, czy 5, czy 15. Wiemy tylko, że ta siostra była dla niego niezwykle ważna i chyba możemy skłaniać się do takich wniosków, że może też go trochę na te tory takiego detektywa tutaj poprowadziła i tak może sobie ją tutaj uosabia w postaci tej młodej dziewczyny, bo myśli, że jak on uratuje, to tak troszkę jakby uratował swoją siostrę. Ja to tak trochę krążę i tak po prostu wnioski łapię.
Tak, no faktycznie on w tej zaginionej dziewczynie dostrzega w jakiś sposób swoją siostrę, której może nie był w stanie uratować, może zarzuca sobie, że mógł zrobić coś więcej, że doprowadził do tego, że ona w jakiś sposób zaginęła, nie wiemy, nie znamy szczegółów, no ale to też nadaje naszemu bohaterowi takiej no, takiego głębszego rysu psychologicznego, tak? Bo wiemy, że on ma właśnie jakąś przeszłość, z którą próbuje się borykać na co dzień. Ona mu nie daje spać, ona motywuje go do działania, co sprawia, że ten bohater jest jeszcze ciekawszy. A co ważne, no jest on w jakiś sposób też stworzony w hołdzie do kina noir i do tych bohaterów, detektywów właśnie z wczesnego kina, czy na przykład z postacią Humphreya Bogarta, który też grał przecież wielu takich detektywów, którzy po prostu co chwilę palili papierosy, chodzili tacy smutni, mieli jakieś swoje konflikty wewnętrzne i próbowali w jakiś sposób pokonać złych ludzi, chociaż zdawali sobie sprawę, że to nie sprawi, że świat będzie lepszy. No i ten John Sugar jest w jakiś sposób uosobieniem tych bohaterów z kina noir, ale to jest zrobione z takim, też z taką autoironią, więc nie, moim zdaniem nie wychodzi to kiczowato, tylko wręcz przeciwnie, jest to po prostu bardzo świadomy zabieg, który mi akurat bardzo się podobał.
To ten zabieg był kapitalny. Jeżeli mamy mówić o takich kapitalnych, świetnych rzeczach w związku z tym serialem, to na pewno musimy właśnie podkreślić to, co powiedziałaś. Czyli te wstawki, jak oglądamy cały serial, to z odcinka na odcinek dostajemy te czarno-białe wstawki właśnie z tych starych filmów i to rzeczywiście ten gatunek noir przede wszystkim, ale tam się też miesza, mi się wydaje, czasem też widzimy jakieś wstawki z takich czarno-białych filmów, też powiązanych trochę tak jakby jakieś romansidła też i tak dalej, ale to generalnie wydaje mi się, że jest w tej konwencji takiej, że dobro przeciwko złu, że ale na przykład, nie wiem, dobry bohater ma kobietę i o nią walczy i tak dalej, więc to mamy całą tę esencję. Widzimy, że Sugar jest wielkim fanem tych starych filmów, bo często też używa seriali, odnosi się sam do tych wstawek, które widzimy. To jest bardzo fajny zabieg, bo nie widzimy często w serialach tego typu zestawień, że jednak takie stare obrazki są tak mocno wmontowane i są taką główną częścią fabuły też.
To jest super, że on niektóre przemyślenia właśnie ma na temat filmu, bo w serialu też jest jakby ta narracja pierwszoosobowa, więc on czasami mówi, że życie wcale nie jest filmem, jest dużo trudniej niż mogłoby się wydawać. I te teksty są no, bardzo fajne, bardzo dobrze te pasuje. No i też trzeba powiedzieć, że nasz bohater też jest jakimś takim klasycznym gentlemanem, właśnie jakąś taką postacią męską, która już może nie istnieje we współczesnych filmach, co też mu daje taki urok i czar.
A ta narracja rzeczywiście, dobrze, że o niej powiedziałaś, bo to jest jeden z moich takich największych plusów dla tego serialu, bo rzeczywiście ja lubię bardzo takie seriale i filmy z tą narracją tego głównego bohatera, który opowiada tę historię, bo no nie ma nic piękniejszego akurat w przypadku tego serialu niż Sugar w tym swoim kurwozie, klasyku, takim antyku trochę. Do tego mamy piękne widoczki na przykład na LA, tu jest jeszcze bardzo dobra muzyka, do której zaraz chciałbym, żebyśmy przeszli i właśnie ten taki komentarz jego, jak jego auto odjeżdża razem z nimi, to jest ten komentarz, ta narracja do całej historii, kapitalnie się to ogląda, a sama muzyka, Daria, musisz przyznać, ja w pewnym momencie, chyba tam po trzecim odcinku, ściągnąłem sobie cały soundtrack od razu, Sugar, do całego serialu, tam chyba 20 utworów jest. Te utwory są bardzo często krótkie, tam półtorej minuty, 2 minuty, bo jest to taka muzyka też bardzo często instrumentalna, ale no kapitalną robotę robi, jeżeli chodzi o nastrój.
Bardzo podkręca klimat gatunku, który widzimy na ekranie. No i też jeśli chodzi o czołówkę serialu, to też ma naprawdę świetnie się wpasowuje w to, co widzimy na ekranie przez cały czas. I żałuję, że ten serial się tak szybko skończył, bo raczej ogląda się go dosyć szybko, prawda? Bo to są, każdy odcinek trwa chyba niecałe 40 minut. A serial ma 8 odcinków, no ale chyba to, co możemy zdradzić, to to, że może będą kolejne sezony, tak? Bo jest, można powiedzieć, takie otwarte zakończenie.
Całkiem możliwe, tak. Ja czytałem z twórcami, czytałem różne wywiady i twórcy są otwarci, rozmawiali z Colinem, rozmawiali tutaj z platformą Apple TV. Wszyscy są zgodni, że chcieliby, że są otwarci i liczą na to, że tak, że drugi sezon powstanie, być może więcej sezonów. W każdym razie clue jest takie, że producenci, twórcy chcieliby pokazać nam dalsze losy Sugara, więc my na to czekamy. A dobrym preludium ku temu będzie rzeczywiście to zakończenie. I tutaj wraca ten wątek siostry Sugara. Nie będziemy tutaj zdradzać, co i jak, ale ten wątek tej siostry pojawia się czasem w niektórych odcinkach, dosłownie na moment, bo nie wiemy za wiele o tym. Ale na końcu, jak zostajemy ostatnie minuty serialu, to rzeczywiście otwiera furtkę ku temu, żeby ta historia w dalszym ciągu była fajnie prowadzona. I żeby była taka bliższa tej historii jego siostry.
No, my możemy trzymać kciuki, żeby tak się wydarzyło, bo faktycznie, jeśli chodzi o seriale kryminalne, no to Sugar jest czymś świeżym, czymś, co zaskakuje i w sumie zaskakuje tak naprawdę pod koniec serialu, co też jest jakimś takim, wydaje nam się, że oglądamy coś zupełnie innego. Jestem ciekawa, na ile ten zabieg podbił serca widzów, a na ile nie, ale no, nasze serce akurat podbił, więc kto wie.
A czy widziałeś takie komentarze i to nawet słowa, nawet Colin Farrell to w wywiadzie mówił, jeden z producentów, że oni myśleli przestawić z szóstego odcinka na pierwszy pilotażowy to zaskoczenie, ten sekret, powiedzmy tajemnica, która jest w serialu. Co myślisz? No, w końcu zgodzili się na to, że może za wcześnie, że jednak chcieliby dać się widzowi ten czas, żeby zaczął sam rozmyślać, bo rzeczywiście rozmyślamy. Do tego przez te pierwsze kilka odcinków zastanawiamy się, kim jest ten Sugar, zastanawiamy się, co to za historia, bo chociażby tutaj jeden taki wątek, który cały czas powraca, to, jak widzimy, że coś mu się dzieje z ręką, nie? Widzimy, że są takie momenty, w których tak jakby, nie wiem, czy ma jakieś problemy tutaj neurologiczne być może, że musi tutaj zażywać jakieś lekarstwo, może jest jakoś ciężko chory, ale mimo tego i tak pracuje. Wiemy, że coś jest w tej postaci, czego nie potrafimy w tej chwili odkryć, możemy tylko gdybać, ale coś więcej. Ta historia jego postaci jest ciekawa.
Nie, no to jest niesamowity zabieg i bardzo dobrze, że wydarzyło się tak, jak wydarzyło, bo gdyby twórcy zrobili inaczej, to myślę, że ten serial mógłby nie zdobyć takiego rozgłosu. Można by go troszkę zaszufladkować w pewien sposób, a tak tutaj można w sumie różnorako czytać właśnie postać Sugara. I to jest też właśnie tak, jak mówię, jest mnogość interpretacji, bo zaczynamy się zastanawiać, czy w takim razie on jest chory, czy on coś ukrywa, czy może on umiera i to jest jakaś jego ostatnia misja. To też dodaje takiej tajemniczości bohaterowi, która jest potrzebna akurat tutaj bardzo.
A słuchaj, co powiesz o innych serialach, przepraszam, o innych postaciach w tym serialu, bo i co powiesz na samo ocenienie końcowe, jaką byś notę wystawiła, bo u mnie ja mam tutaj ciekawy aspekt akurat z notą dla tego serialu, ale zaraz ci powiem, jaki jest twój werdykt.
Jeśli jeszcze chodzi o te inne postacie, no to ja bardzo też cieszę się, że na ekranie jest Amy Ryan, którą osobiście pierwszy raz ją zobaczyłam na ekranie w serialu The Office i głównie stamtąd ją kojarzę, ale ona się pojawia w wielu produkcjach ostatnimi czasy, więc bardzo podobała mi się ta dynamika między Melanie a Sugarem. Również świetna, a w ogóle jest świetnie obsadzony ten serial, tak? Bo w roli producenta filmowego Jonathana Siegela gra James Cromwell, który grał niedawno w Sukcesji i grał brata głównego bohatera, który właśnie bardzo brzydził się bogactwem i był takim totalnym wrogiem tego skarżenia się o pieniądze, kto zostanie dziedzicem. A tutaj właśnie on gra tego bogacza, więc bardzo podoba mi się takie mrugnięcie okiem. A jeśli chodzi o ogólną notę, no to ja daję 8.
Ja myślałem, ja powiem ci, że ja zmieniłem notę w trakcie serialu, bo
Tak?
o ile po pierwszych odcinkach, chyba tak dwóch, trzech, byłem tak wciągnięty w tę historię, nawet nie wiem, może pamiętasz, jak ci pisałem, że jestem zachwycony Sugarem. Jak zacząłem oglądać, to byłem zachwycony. Dziewiątka, może nawet więcej, po prostu tak wsiąkłem w tę historię, te wszystkie plusy, ta muzyka, ta narracja, ta postać właśnie tego dżentelmena, detektywa Farrella, który gra znakomicie. To powiem ci, że w pewnym momencie, nie wiem, który to był odcinek, wydaje mi się, że koło czwartego odcinka, w pewnym momencie coś mi się nagle próbowało rozjechać w tym serialu i ta nota zaczynała trochę uciekać, bo zauważyłem to chociażby w taki sposób, że te odcinki mi tak szybko nie mijały. O ile te pierwsze odcinki mi minęły jak 5 minut i chciałem więcej, o tyle w pewnym momencie się to się zatrzymało, a wiesz co, wydaje mi się, że to głównie trochę ta intryga z tymi Stallingsami, wiesz, trochę ta intryga na ta detektywisty. Wiesz, cała ta otoczka, historia Sugara, te inne poboczne rzeczy, które są świetne, ale ta intryga i ta wiesz, te jakieś te bijatyki, strzelanina w tym domu, ta akcja, tak trochę mi się to rozjechało, że wydaje mi się, że to nie była jakaś genialna intryga. Coś mi tam brakowało, żeby to było jakieś takie, wiesz, świeże i takie błyskotliwe, czego oczekiwaliśmy, bo widzimy, że Colin Farrell gra takiego bardzo błyskotliwego detektywa i według mnie zasłużył na lepszą intrygę, właśnie tę poboczną intrygę, która tam jest.
Tak, może zasłużył jeszcze na więcej takich scen typu, bo widać, że on świetnie czyta tych ludzi, że on jest zawsze przygotowany, wszystko o nich wie i może brakuje jeszcze tej błyskotliwości właśnie na miarę, nie wiem, Sherlocka Holmesa, którą mogliby twórcy pokazać. I ten serial faktycznie jest bardzo dobry za sprawą tych wszystkich elementów, które wymieniliśmy, a o intrydze może trochę twórcy zapomnieli i w pewnym momencie wydaje mi się, że te niektóre sceny akcji bardzo są do siebie podobne. Trochę zaczynamy się gubić w sumie, okej, ale kto tutaj jest tym naprawdę złym, tym antagonistą w tej historii? No ale można powiedzieć, że to wszystko inne wynagradza tą intrygę i Może nie jest idealnie, ale no, ja i tak nadal trzymam tą wysoką notę, a ty obniżyłeś do
Znaczy, no ja
jakiego?
obniżyłem mniej więcej do 8, tak.
Aha,
Więc wiesz, to nie jest wielka obniżka,
no
ale właśnie po tym,
dobrze.
że miałem takie duże oczekiwania po pierwszych odcinkach i wydawało mi się, że można by było do tego podejść naprawdę o wiele lepszy sposób, że zrobić z tego arcydzieło, prawie nawet, nie? O tyle obniżam delikatnie do serialu bardzo dobrego z uwagi na te punkty, które wymieniliśmy. Jest to bardzo dobry, godny polecenia serial i też nie mogę się doczekać więcej. Może Sugar wydaje mi się, że teraz dostanie ciekawsze intrygi, bo jednak to ten cliffhanger, można powiedzieć, troszkę nam tutaj pokazuje, że już skupimy, nie skupimy się na jakiejś tam pobocznej, zwykłej intrydze z jakimiś strzelaninami w domu, te kule nie wiadomo gdzie tam latają i tak dalej, ale jednak będziemy na tej warstwie takiej trochę psychologicznej, nie? Poznawania ludzi i to mi się akurat podoba, bo to wydaje mi się, że jest ogromny plus tutaj.
Chociaż doceniam, że nawet w tych scenach właśnie takich kryminalnych czy bardziej akcji też są te odniesienia filmowe i na przykład w jednej scenie, kiedy ten kryminalista włamuje się do domu Melanie i ona się barykaduje w łazience, no to on w pewnym momencie udaje mu się jakby zrobić dziurę w tych drzwiach i po prostu wyciąga tą rękę trochę jak w lśnieniu
Tak.
i podoba mi się właśnie takie nawiązanie, bo okej, widzieliśmy to już wiele razy, ale jednak jest w tym coś niebanalnego, bo po prostu tutaj wszystko w tym serialu jest jakąś powtórką, ale pokazaną w sposób niebanalny.
Są też sceny komediowe, nie jest ich aż tak dużo, ale są, bo widzimy, że sam Sugar jest taką postacią trochę, też taką trochę żartu. Widzimy, że tak, że potrafi przyjąć żart i potrafi się uśmiechnąć. Fajna była ta scena, bardzo mi się podoba, została ze mną na dłużej, co udawał tego gościa. On był chyba kuratorem, tak?
Tak,
Tej
tak,
jednej z
tak.
osób, co wpadł do tego mieszkania. No, no wyborne to było, świetnie to
To było
zagrał,
świetne,
naprawdę.
tak. Świetne w ogóle rozwiązanie sytuacji w filmie, więc to też widać, że scenarzyści mieli pomysły.
Tak, to był bardzo, bardzo fajny moment. I co jeszcze musimy chyba na koniec powiedzieć, to piękne zdjęcia. Te zdjęcia, szczególnie ja mam w głowie te momenty, gdzie na przykład te momenty takie bardzo plastyczne i też bardzo często takie, wiesz, moglibyśmy powiedzieć, nie wiem, nawet takie matematyczne trochę, z uwagi na przykład na kąty, na figury geometryczne też. Najwięcej chyba w pamięci mam tych scen, jak on jest w basenie, widzimy ten prostokąt taki po prostu z tą wodą niebieską i tak, wiesz, wszystko obok siebie tak jest idealne. Po prostu to są takie obrazki jak żywo wzięte z jakiegoś, nie wiem, płótna na przykład. Bardzo ładne zdjęcia są.
Tak, bardzo dużo takiej zabawy właśnie kamerą, perspektywami, obiektywami też, więc no, widać po prostu, że produkcja, która została stworzona z pasji i miłości do kina przez ludzi, którzy faktycznie są nim zajarani i znają historię kina, więc naprawdę coś dla każdego.
A to jeszcze pokazuje tylko, jak mocnym graczem staje się Apple TV, jeżeli chodzi o producenta, dlatego że tych seriali z roku na rok mamy coraz więcej i coraz więcej naprawdę ciekawych produkcji, o których się dużo mówi. Przecież tak, Ted Lasso był ogromnym przebojem, jeżeli chodzi o ostatnie lata. Serial tutaj Silo chociażby, Severance, teraz mamy to. Jeszcze jest kilka innych takich seriali bardziej, one niby są niszowe, ale jak już ktoś pozna te produkcje, to bardzo je docenia i widać, że są artystyczne, więc Apple TV tutaj nie robi takiej sieczki jak Netflix, że wydaje bardzo dużo wszystkiego, tylko jednak te historie są bardzo przemyślane i z różnych gatunków. Mi się to bardzo podoba.
Wydaje się, że po prostu oni mają jakiś taki swój cel na konkretną grupę docelową, żeby to byli tacy no naprawdę fani, taka społeczność kinomanów, że to nie jest faktycznie jak w HBO Go, w HBO Max czy Netflixie, żeby dotrzeć do mas. Tutaj po prostu im zależy, żeby robić bardzo jakościowe produkcje i tworzyć jakąś taką społeczność, a że przy okazji serial okaże się hitem międzynarodowym, to no to akurat idzie w parze z jakością wykonania.
Serial Sugar co prawda hitem międzynarodowym się nie stał i raczej się pewnie nie stanie, ale jest bardzo dobrze przyjęty. Sami to podkreślają twórcy i Colin Farrell też w wywiadzie, że cieszą się, że serial został odebrany tak, jak powinien przez ludzi oglądających, że został dobrze przyjęty i to pomaga im tylko podjąć decyzję, że tak, że będą chcieli robić ten serial dalej. Serial Apple TV Sugar możecie Państwo znaleźć właśnie na tej platformie. Colin Farrell główna rola, kapitalna, podkreślamy raz jeszcze. I ten serial już chyba za sobą w tym momencie zostawimy. Mam nadzieję, że wrócimy do niego kiedyś, jak będzie drugi sezon. Oby. Ale mamy jeszcze, Daria, tutaj taki bonus w naszym dzisiejszym programie. Tym bonusem jest film, który ty ostatnio oglądałaś. Film bardzo głośny, na pewno głośniejszy niż Sugar w tym momencie, bo jednak jest w kinach. Jest tutaj bardzo znana saga, czyli saga Mad Maxa, więc to są filmy, które jak zostaną te dopiskę w tytule Mad Max, no to jednak większa rzesza ludzi się nimi zainteresuje. Mamy tutaj film Furioza, saga Mad Max, czyli postać właśnie tej Furiozy. Ty nam powiesz więcej, bo ja nie oglądałem, to tyle, co przeczytałem. Mamy tutaj młodą Furiozę, czyli tę bohaterkę tytułową, której historia właśnie w tym całym świecie Mad Maxa zostaje po prostu opowiedziana z jej perspektywy, tak?
Tak jak wspomniałeś, główną bohaterką jest Furioza. Jest to postać z poprzedniej części Mad Maxa, którą grała Charlize Theron. Tym razem w rolę wciela się Anya Taylor-Joy, która w ogóle jest rewelacyjna na ekranie po raz kolejny. Co paradoksalne, ta postać nie ma za dużo kwestii dialogowych. Tak naprawdę Anya głównie gra swoim ciałem, swoim niesamowitym spojrzeniem i twarzą. Ale w tym filmie też poznajemy właśnie jej dzieciństwo, gdy została uprowadzona z Zielonej Krainy przez hordę tych antagonistów, nie wiem jak oni się nazywali. I poznajemy właśnie ją jako dziewczynkę, która jest bardzo niepokorna, rezolutna, która nie boi się ryzykować. Stąd też jest to bardzo ciekawe rozwinięcie postaci, chociaż ja i tak mam lekki niedosyt. To jeden z zarzutów tak naprawdę to jest to, że George Miller bardzo rozbudowuje ten świat przedstawiony, skupiając się na tych różnych miastach, na tych różnych krainach i bohaterach, ale w pewnym momencie zapomina trochę o postaciach, właśnie o Furiozie i jej głównym antagoniście, Dementusie. W tej roli to jest Chris Hemsworth, który gra tutaj ze swoim australijskim akcentem, więc jest to dosyć zabawne i raczej to nie jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na
A
ekranie,
przepraszam,
widząc
a przepraszam,
Dementusa.
Daria, czy też gra tak żartobliwie, jak na przykład postać Thora odgrywa, czy nie?
Tak, właśnie w wielu scenach bardzo przypomina Thora, zwłaszcza, że tutaj też chodzi z taką krwistą peleryną i jest taki napakowany i bardzo dużo, jest jakby groźny, ale bardzo dużo jest takich scen humorystycznych, więc jest w jakiś sposób to jest jakaś parodia Thora. Pojawia się też tutaj Tom Berg, aktor, on się tutaj wciela w takiego przyjaciela Furiozy. W pewnym momencie mamy może wrażenie, że to będzie jakiś jej kochanek może, że tam coś się między nimi dzieje, ale to też zostaje w jakiś sposób urwane. Ta postać też jest dosyć mało charyzmatyczna, więc no coś, co jest dla niektórych może zaletą, bo George Miller właśnie w tym, ten film trwa 2,5 godziny, bardzo rozbudowuje ten świat, skupia się na tych niesamowitych krajobrazach pustynnych, no ale z drugiej strony gubi się gdzieś akcja tego wszystkiego. Ja nie ukrywam, czułam nieraz nudę oglądając ten film, a nie powinno tak być. Sceny akcji, które kojarzymy z wcześniejszych części, nie są aż tak imponujące, jak mogłoby być. Wszystko niby się zgadza, ale jednak to nie ten sam montaż, nie te same ujęcia, jest jakiś niedosyt, no ale trzeba przyznać, że jest to naprawdę jakościowo bardzo dobrze zrealizowane, ale wydaje mi się, że ten film nie przyjął się też tak dobrze, jak się spodziewano, mimo że, tak jak wspomniałam, no chociażby ze względu na naprawdę dobrą rolę Anya Taylor-Joy, mimo wszystko ten film zasługuje na docenienie.
Ja właśnie czytałem wokół tego filmu o tym, jak dużo pieniędzy poszło na produkcję i jak wiele się spodziewano po tym, jeżeli chodzi o przychód właśnie z tego filmu. I rzeczywiście tutaj, no tak cienko trochę, tak pół na pół, że jednak wielkim hitem to raczej nie będzie. Ja widziałem też fanów Mad Maxa, samej sagi poprzednich tych filmów hitowych niektórych, że jednak no byli trochę zawiedzeni, tak jak mówisz, że może rzeczywiście produkcja poprawna, ale coś w niej jednak brakuje. I raczej wielkim hitem tutaj nie będzie, chociaż no przyjęła się chyba w miarę dobrze.
Tak, to też jeden z takich moich zawodów, oglądając Mad Max na drodze gniewu, tyle słyszymy o tej zielonej krainie, z której pochodzi Furioza, o tym, że została uprowadzona, później okazuje się, że tego miejsca już nie ma, więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak to miejsce wygląda, że to musiał być naprawdę raj, zielony, pełen wody i tak dalej. No i w tym filmie Jest tego bardzo mało. Tak naprawdę jest, nie wiem, dwie sceny, które pokazują w ogóle tę krainę. Dla mnie było to dużym zawodem, bo chciałam też poczuć tą stratę Furiozy w jakiś sposób. Coś, co jednak determinuje całą jakąś jej drogę, jej zemstę. A tutaj troszkę tego nie ma, ale no też trzeba przyznać, że Furioza mimo wszystko jest naprawdę kilka świetnych scen. Chociażby widzimy też moment, w którym ona traci swoją rękę, ale później ma taką naprawdę odjechaną protezę i sobie świetnie radzi. Więc to też jest trochę takiego woman power, ale naprawdę nie na siłę, tylko zrobionego z takim pomysłem.
No to zapraszamy, żeby każdy sobie też wyrobił opinię, dlatego że tak się składa, że akurat Furioza jest w kinach tutaj w Stanach, w Polsce na pewno też, bo to jest jej czas, te tygodnie
Tak,
generalnie.
jeszcze jest.
Więc jeżeli ktoś chciałby skorzystać z tego, można skoczyć na seans i zobaczyć, szczególnie jeżeli jesteśmy fanem tego uniwersum, chociaż gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak wygląda ta kraina, to Daria nam powiedziała, że trochę nie ma po co oglądać, ale tak, ale aktorstwo to też, jak mówisz, Chris i tutaj Ania, to są naprawdę dwie świetne postacie, które ostatnio grają w wielu produkcjach i to są dobrzy aktorzy po prostu, więc chyba warto też dla nich zobaczyć to.
Tak, zdecydowanie i tak jak wspomniałeś, też jest bardzo dużo humoru w tym filmie, więc może jak coś, jedna rzecz zawiedzie, to chociaż się pośmiejecie, więc zachęcam.
I to już wszystko w naszym programie Pewnego Razu w Kinie, czwartkowy program filmowy z Darią Sienkiewicz. Zapraszamy na nasze kolejne odcinki. W międzyczasie oczywiście polskieradio.com. Tam możecie Państwo przesłuchać m.in. ostatnie relacje z festiwalu w Cannes, właśnie autorstwa Darii, a także nasze poprzednie odcinki, które są opisane w tytułach, o jakim filmie, jakim serialu w danym tygodniu rozmawialiśmy. Więc jeżeli ktoś chciałby sobie coś obejrzeć nowego, a nie ma pomysłu, to może przewertować te wszystkie nasze odcinki i może znajdzie coś ciekawego. My, Daria, się żegnamy, ale na koniec jeszcze chciałbym tylko, żebyś zrobiła tutaj autopromocję. Jeżeli ktoś chciałby poczytać jakieś teksty twoje albo gdzieś zobaczyć, to jak cię szukać w internecie?
Serdecznie zapraszam na portal filmweb.pl. Tam są wszystkie moje recenzje z festiwalu w Cannes, więc też ta ostatnia relacja, ale ogólnie co jakiś czas też się pojawiają recenzje filmów bieżących, a także oceny wszystkiego, co oglądam w najbliższym czasie. No i również takie strony jak Wysokie Obcasy, portal, czy chociażby miesięcznik Kino, który też można kupić online oraz stacjonarnie w Polsce.
Zapraszamy więc do śledzenia Darii w internecie, a my słyszymy się za tydzień. Dario, ja Ci bardzo dziękuję jak co tydzień i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W każdy czwartek po godzinie 11 zapraszamy na filmowy program Pewnego Razu w Kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego Razu w Kinie. W każdy czwartek po godzinie 11. Tylko na antenie Polskiego Radia 10:30. WNBR.